Artykuł analizuje system Tachferli Anglen opisany w Sacred Magic o The North. Traktuje go nie jako katalog magicznych wierzeń, lecz jako propozycję odzyskiwania podmiotowości poprzez ucieleśnienie. Autor stawia tezę, że droga do samopoznania prowadzi przez zejście ku ciału i naturze, czyli północ. Pozwala to jednostce wyrwać się z cyfrowego rozproszenia oraz kultur produktywności. Kluczowym elementem tej drogi jest uznanie ciała za święte naczynie oraz praktyka świadomego wyboru między bodźcem a reakcją. Tekst konfrontuje te intuicje z danymi neuronauki, psychologii i etyki, ostrzegając przed naiwnym ezoteryzmem i redukcjonizmem naukowym. Ostatecznie autor proponuje syntezę systemu Anglen z polską filozofią czynu, między innymi Cieszkowskiego. Argumentuje, że uziemienie i wewnętrzna integracja są niezbędne, by uniknąć ślepego heroizmu. Dopiero przełożenie tej pracy na odpowiedzialny czyn wobec wspólnoty nadaje procesowi samorealizacji pełną wartość etyczną. Północna wiedza ezoteryczna. Ciało, ziemia i odzyskiwanie siebie na ścieżce północy. Północ nie jest kierunkiem. Jest zejściem. W systemie Tachferli Anglen północ to symboliczny ruch ku temu, co ciężkie, cielesne i prawdziwe. To proces alchemicznej transformacji, w której odsłaniamy tę własną tożsamość. Droga ta jest spiralą. Postęp oznacza powrót do lęków i strat bez kapitulacji. Człowiek w ujęciu Anglen to istota ucieleśniona. Przeżywa świat poprzez oddech, ból i rytm serca. Praktykę ciała wahadła warto rozumieć jako trening uważności na reakcję organizmu. Ciało może być świadkiem, lecz nie należy mianować go sędzią. Magia ma zaczynać się w szpiku kości i rytmie oddechu. Algorytm wybiera treści, które mają nas oburzyć lub pobudzić, wpływając na uwagę bez naszej refleksji. Wybór to supermoc, która wprowadza przestrzeń między bodziec a reakcję. Możemy zdecydować, co uczynimy z okolicznościami w naszym życiu. Organizm człowieka nie jest urządzeniem. Spowolnienie nie zawsze jest awarią. Północ symbolizuje zimę i konieczny czas rozkładu oraz pustki, której nie wolno natychmiast zagłuszać nowym projektem. Kontakt z naturą redukuje stres i poprawia nastrój. To potwierdzają nauki empiryczne. Ścieżka północy nadaje tej biologicznej interakcji znaczenie kosmologiczne. Nauka pyta, co zmienia się w człowieku? Magia północy pyta, co natura próbuje mu powiedzieć? Oba podejścia odrzucają wizję człowieka jako bytu odseparowanego od otoczenia. Podobnie jest z rytuałem. Magia próbuje mu, który może nie przesuwać planet, ale przesuwa uwagę. Nie musi być nadprzyrodzony, by pełnić realną funkcję psychologiczną. Północ proponuje nowy porządek poznania. Najpierw ziemia, ciało i cisza. Dopiero potem wizja. Tajemnicą północy jest to, by człowiek przestał się przed sobą chować. W systemie Tachferli Anglen ciało staje się świętym naczyniem. To nie biologiczne opakowanie, lecz materialny warunek poznania i sprawczości. Człowiek nie wyzwala się od ciała, lecz poprzez świadome w nim życie. Organizm zyskuje rangę epistemiczną i staje się źródłem informacji o nas samych. Kluczowe jest jednak rozróżnienie między samym sygnałem a jego interpretacją, by nie utożsamić odczucia z prawdą. To samo pobudzenie może być lękiem albo ekscytacją. Organizm przemawia nie w języku zdań, lecz poprzez dane, które mózg interpretuje. Ciało nie jest kłamcą, ale jego tłumacz może się mylić. Widać to w praktyce Body Pendulum, gdzie adept uczy się rozpoznawać reakcje organizmu na pytania tak i nie. Na poziomie duchowym to technika dywinacyjna, psychologicznie zaś trening uwagi na reakcjach interoceptywnych. Nauka nakazuje ostrożność. Doświadczenie cielesne bywa zniekształcone, zwłaszcza w stanach lękowych czy depresyjnych. Silniejsze odczucie nie oznacza zatem lepszej wiedzy. Podobnie jest z pamięcią ciała. To metafora utrwalonych reakcji fizjologicznych, a nie niezależne archiwum zapisane w tkankach. Badania nad traumą i zespołem stresu pourazowego pokazują, że zmiany zachodzą w dynamicznych sieciach regulacji emocji, a nie w jednym konkretnym organie. Ścieżka północy staje się ciekawsza, gdy pozwolimy nauce określić granice tego, co rzeczywiście wiadomo. Podobnej dyscypliny wymaga wątek traumy seksualnej. Rytuał przecinania więzów można analizować jako działanie symboliczne, jednak nie zastępuje on leczenia traumy ani klinicznych następstw przemocy. Koncepcja świętego naczynia przeciwstawia ucieleśnienie współczesnym praktykom opuszczania własnej fizyczności. Ciało jest święte, ponieważ stanowi warunek każdego ludzkiego doświadczenia. organizm nie jest maszyną produkcyjną ani projektem estetycznym. Podmiotowość pozostaje nierozdzielna od materialnych warunków istnienia. Zanim człowiek podróżuje poza ciało, ma nauczyć się w nim mieszkać. Myśl powstaje w organizmie, a emocja posiada fizjologię. Usunięcie ciała z procesu poznawczego nie czyni człowieka bardziej racjonalnym. Czyni go jedynie mniej świadomym danych, na podstawie których i tak podejmuje decyzje. Święte naczynie to miejsce spotkania trzech porządków: ezoterycznego, fenomenologicznego oraz empirycznego. Wolność człowieka jest zawsze wolnością ucieleśnioną. Ciało staje się świętym naczyniem nie przez magiczną nieomylność, lecz dlatego, że żaden umysł nie przeżyje życia bez niego. W systemie Tachverli, Anglen, Ziemia jest żywiołem stabilności i cykliczności. To przestrzeń, w której najważniejsze zmiany dokonują się poza zasięgiem wzroku. Północ łączy się tu z zimą oraz powrotem do związku ciała z naturą. Z tego wynika pozycja roślinnych sojuszników. Nie są one jedynie zasobami, lecz partnerami o własnym charakterze. Dla Anglen język ten wykracza poza metaforę. Roślina może być partnerem i przekazać informacje. Praktyka ta wymaga zasady wzajemności w postaci wody, pieśni lub oddechu. W ujęciu doktrynalnym mamy do czynienia z realną komunikacją, jednak w analizie akademickiej należy ją postrzegać jako praktykę relacyjną. Współczesna biologia odsłania złożoność roślin, które przekazują sygnały chemiczne, elektryczne oraz hydrauliczne. Jednak słowo informacja w biologii nie jest synonimem myśli czy intencji. Choć roślina reaguje na bodźce, nauka nie osiągnęła konsensusu co do jej świadomości. Nie trzeba dowodzić, że roślina rozumie pytanie, by dostrzec etyczne znaczenie pytania o zgodę. Taka praktyka nakazuje zatrzymać automatyzm zawłaszczania i przyjąć zasadę powściągliwości. Kluczowa jest tu zasada wzajemności. Dar złożony ziemi oznacza uznanie, że człowiek nie jest jedynym podmiotem świata. Dar przerywa logikę jednokierunkowego pobierania i przekształca relacje: mam prawo wziąć w pytanie, co jestem zobowiązany oddać. Mądrość ziemi to zdolność człowieka do odczytywania ograniczeń systemów biologicznych. Rozwój zawsze odbywa się kosztem zasobów i jest ograniczony przez środowisko. Badania nad ogrodnictwem pokazują, że ta praktyka zbliża nas do natury bardziej niż bierny spacer po parku. Metaanalizy potwierdzają, że ogrodnictwo łagodzi objawy depresji i lęku. Powtarzalna relacja ze światem przyrody ma głębokie znaczenie psychologiczne. W rytuale magicznego ogrodu Anglen intencja zostaje zasiana wraz z rośliną. Z perspektywy psychologii abstrakcyjny cel zostaje związany z materialnym zachowaniem. Podobną dwoistość widać w praktyce plant brushing, czyli rytualnym omiataniu ciała roślinami. Sam dotyk i ukierunkowana uwaga tworzą wartościowe doświadczenie. Większej ostrożności wymaga wątek roślin trujących. Symboliczne znaczenie w żadnym razie nie neutralizuje właściwości farmakologicznych. Wiedza botaniczna i toksykologiczna nie konkuruje z szacunkiem wobec rośliny, lecz jest jego integralną częścią. Sojusz z naturą to fakt ekologicznej współzależności. Nie musimy przypisywać roślinom ludzkiego myślenia, aby uznać ich wartość. Szacunek może wynikać z przyjęcia, że życie posiada formy organizacji całkowicie odmienne od naszej. Nie wszystko, co nie mówi naszym językiem, jest rzeczą. Nauka ma obowiązek pytać o fakty, lecz człowiek ma prawo tworzyć symbole i rytuały. Błąd zaczyna się wtedy, gdy metaforę przedstawiamy jako fizjologię. Człowiek odzyskuje więź z planetą, gdy przestaje traktować świat żywy jako martwe tło własnej biografii. Możemy przekształcać Ziemię, lecz nie możemy przestać do niej należeć. W kosmologii Tachverli Anglen zima duszy jest konsekwencją tego porządku. Natura zna okresy spoczynku i obumierania. Wielka pauza uderza w kulturowe utożsamienie aktywności ze sprawczością. Nowoczesny człowiek mierzy wartość dnia liczbą czynności, a odpoczynek traktuje jedynie jako inwestycję w wydajność. Wypalenie nie jest synonimem zmęczenia życiem. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje burnout jako zjawisko zawodowe, wynikające z przewlekłego stresu. Zima duszy to figura znacznie szersza. Kryzys tożsamości i konieczność porzucenia dotychczasowych form życia. Istnieje jednak granica oddzielająca zimę od depresji. Ta ostatnia jest zaburzeniem klinicznym, a nie etapem duchowego wzrostu. Autorka krytykuje ucieczkę w aktywność, co psychologia nazywa experiential avoidance, unikaniem trudnych stanów wewnętrznych. Tu pojawia się shadow work. praca z cieniem, czyli integracja nieświadomych aspektów osobowości. Rozróżnienie to nie odbiera wartości introspekcji, lecz uniemożliwia przypisanie jej automatycznej skuteczności. Badania wskazują na różnicę między refleksją prowadzącą do wglądu a ruminacją, czyli powtarzalnym krążeniem wokół negatywnych treści. Ruminacja często podtrzymuje poczucie utknięcia i wiąże się z depresją. W tym kontekście rytuał Shadow Release Spell nabiera znaczenia psychologicznego. Poprzez nazwanie przekonania i jego symboliczne zniszczenie zachodzi proces eksternalizacji. Podobnego namysłu wymaga żałoba. Nie każda tragedia posiada ukryty cel pedagogiczny, a presja odnalezienia pozytywnego sensu może stać się kolejną formą przemocy wobec doświadczenia. Odpowiedzialna doktryna północy nie pyta, po co coś się wydarzyło, lecz jak z tym dalej żyć. Wielka pauza to sprzeciw wobec automatyzmu i świadomy wybór przerwy między bodźcem a decyzją. Czasem jego najtrudniejszą formą jest odmowa działania, którego oczekuje od nas nawyk lub lęk. Introspekcja ma sens tylko wtedy, gdy prowadzi do wglądu i pozwala na powrót. Zima duszy przypomina, że człowiek nie jest przedsiębiorstwem zobowiązanym do wzrostu w każdym kwartale biografii. Pauza to nie depresja, a cierpienie nie ma obowiązku produkowania mądrości. Wielka pauza nie jest przeciwieństwem wielkiego dzieła, lecz jego warunkiem. Pokazuje różnicę między wzrostem a kompulsywną ekspansją. Święte schronienie to dom jako rytuał przestrzeni i psychologia miejsca. Skoro ciało jest naczyniem duszy, dom staje się naczyniem ciała. To nie tylko zbiór ścian, lecz przestrzeń w dynamicznej relacji z mieszkańcem. Psychologia środowiskowa bada to jako przywiązanie do miejsca. Dom daje poczucie bezpieczeństwa i ciągłości biograficznej. Przestrzeń domowa organizuje nasze poczucie miejsca w świecie. Sposób, w jaki doświadczamy własnej przestrzeni, współgra z naszym stanem emocjonalnym i fizjologicznym. Sprzątanie przestaje być obowiązkiem, a staje się działaniem duchowym. Porządkowanie przestrzeni pozwala odzyskać sprawczość w bezpośrednim środowisku. Gdy nie możemy rozwiązać wielkich problemów życia, ustanawiamy obszar, w którym nasze działanie ma dostrzegalny skutek. Poczucie kontroli nad otoczeniem bezpośrednio wpływa na komfort życia. Magiczne sprzątanie w ujęciu Anglen można zatem rozumieć jako rytualne wzmocnienie sprawczości. I ścieżka północy wprowadza do porządków intencje i symbolikę. Z perspektywy antropologii kluczowa jest funkcja ustanowienia granicy, oddzielenia sfery prywatnej od publicznej. Powtarzalne rytuały mogą obniżać lęk, wprowadzając strukturę tam, gdzie panuje niepewność. Należy jednak odróżnić rytuał od kompulsji. Bulk. Granica ta przebiega po linii dobrowolności i elastyczności działania. To nie jest muzealna instalacja, lecz dynamiczna kompozycja przedmiotów nasyconych znaczeniem. Ołtarz pełni funkcję nośnika pamięci oraz tożsamości. Przedmiot nie zmienia swoich właściwości fizycznych. Zmienia się jednak jego status w systemie znaczeń użytkownika. W systemie północy ołtarz jest rzeczywistym punktem kontaktu z sakrum. Personifikacja przestrzeni może zmienić sposób działania mieszkańca. Metafizyka zmienia praktykę poprzez etykę troski, nawet jeśli nie możemy dowieść jej założeń. Święte schronienie łączy się z zasadą wzajemności. Dom wymaga troski, tak jak ciało czy roślina. Angl sprzeciwia się redukcji tych bytów do narzędzi konsumpcji. Poprzez rytuał, zwyczajne czynności, jak mycie podłogi, stają się przedmiotem refleksji. Człowiek zamieszkuje bowiem przestrzeń nasyconą znaczeniami. Kultura dodaje do materii warstwę sensu, a ezoteryka Anglen nazywa ten proces konsekracją. Porządkując przestrzeń, człowiek zmienia fragment świata, w którym jego życie musi się wydarzyć. Dom staje się laboratorium uwagi. Dom nie musi być istotą biologiczną, by pozostać żywym składnikiem biografii. Projektujemy inteligentne budynki, a jednocześnie tracimy poczucie, że rzeczywiście w nich zamieszkujemy. Ścieżka północy odpowiada na to rytuałem odzyskania intencjonalności. Dom staje się przestrzenią świadomej obecności. Dlatego wprowadza się Digital Detox Ritual. To 3-miesięczny proces wyciszania szumu, by usłyszeć własne ciało i intuicję. Traktowanie technologii jak trucizny prowadzi do moralnej paniki. Problem jest jednak subtelniejszy. Nie istnieje jedna kategoria czasu ekranowego. Kluczowe jest to, co urządzenie robi z naszą uwagą i co wypiera z życia. Relacja ta jest dwukierunkowa. Badania z 2025 roku pokazują, że ograniczenie dostępu do sieci poprawia koncentrację oraz dobrostan psychiczny. Badania nad redukcją czasu ekranowego wskazują, że ograniczenie smartfona poprawia funkcjonowanie części osób. Cyfrowe wycofanie nie jest magiczną receptą na dobrostan, ponieważ technologia może też łączyć i podtrzymywać więzi. Przeciwieństwem cyfrowego podporządkowania nie jest asceza, lecz suwerenność. Suwerenność oznacza zdolność do nieużycia technologii. Jeśli każda chwila nudy zostanie wypełniona bodźcem, człowiek zagłusza własną intuicję. Ograniczenie połączenia z internetem poprawia koncentrację i pozwala odzyskać warunki, w których myślenie nie jest przerywane nowym bodźcem. Szczególne miejsce w doktrynie zajmuje godzina przed snem. Engel zaleca wyłączenie urządzeń cyfrowych. Treści przyjmowane tuż przed odpoczynkiem działają niczym zaklęcie rzucane na podświadomość. Metaanaliza 55 prac potwierdza związek mediów elektronicznych z gorszą jakością snu. Ważne jest to, czym wypełnimy powstałą pustkę. Ruchem, naturą lub obecnością innych ludzi. Właściwym przedmiotem transformacji nie jest smartfon, lecz architektura dnia. Całodniowe odłączenie raz w miesiącu służy jako eksperyment diagnostyczny. Pokazuje ono, jak bardzo jesteśmy cyfrowo uwarunkowani. Najsilniejsza teza Anglen dotyczy ontologii obecności. Cyfrowy nadmiar wyciąga człowieka z ciała do rzeczywistości rozproszonej. Cyfrowe odłączenie staje się więc sprawdzianem autonomii uwagi. Testem tego, czy potrafimy pozostać przy sobie i własnych myślach bez natychmiastowego bodźca. Badania są niejednoznaczne. Całkowita abstynencja od mediów społecznościowych nie zawsze poprawia dobrostan. Kluczem nie jest czas offline, lecz odzyskanie zdolności wyboru. Uwaga to zasób, którego nie można oszczędzić na później. Cyfrowy detoks to zatem walka o suwerenność poznawczą, by znów działać samodzielnie, a nie tylko reagować na bodźce. Polska filozofia to nie tylko mesjanizm. W latach 30. i 40. XIX wieku nurt kształtowany przez Mickiewicza czy Słowackiego łączył filozofię czynu z mistycyzmem. Engel stawia na ciało sacred vessel, święte naczynie sprawczości. Słowacki zaś zaczyna od ducha. Materia jest u niego formą, przez którą duch się objawia. Oboje widzą człowieka jako proces. Engel dąży do reintegracji i powrotu do siebie. Słowacki do wznoszenia się wyżej. To starcie archeologii podmiotu z jego eschatologią. Kontrast ten ujawnia Mickiewicz. Jego mesjanizm był próbą zrozumienia historii przeżywanej jako katastrofa. Pokonany naród miał odnaleźć w cierpieniu zobowiązanie do działania. Zderzenie z systemem Anglen jest zasadnicze. Jej północ mówi: zwolnij i usłysz siebie. Mickiewicz odpowiada: zapytaj, komu jesteś potrzebny. To dwie aksjologie: nie zdradzaj siebie dla świata oraz nie zatrzymuj siebie wyłącznie dla siebie. Mickiewicz ostrzega przed przemianą duchowości w gabinet indywidualnej samorealizacji. Historiozofia Cieszkowskiego przesuwa akcent ku praktyce. To filozofia czynu. Według niego historia zmierza do momentu, w którym myśl i duch zostaną urzeczywistnione społecznie. To polski odpowiednik koncepcji choice u Anglen. Jednak wybór wewnętrzny jest niepełny. Musi stać się czynem w świecie relacji i instytucji. Poznanie, które nie zmienia praktyki, pozostaje niedokończonym poznaniem. Syntezę tę uzupełnia Bronisław Trentowski i jego pojęcie jaźni, ucieleśnionej, lecz nieredukowalnej do materii. Polski mesjanizm mistyczny zakładał dostęp do prawdy duchowej. W tym punkcie spotyka się z systemem Anglen, gdzie jasnowidzenie pozwala odbierać informacje poza racjonalnym rozumowaniem. Obie tradycje ryzykują jednak pomylenie intensywności przekonania z jego prawdziwością. Szczególnie groźne jest uznanie prywatnego mityzmu za normę dla innych. Zderzenie tych tradycji pozwala im wzajemnie skorygować przesady. Engel przypomina, że żadna misja dziejowa nie może żądać unieważnienia cielesności. Polska filozofia czynu odpowiada, że prawdziwość przemiany mierzy się tym, jak podmiot traktuje innych i organizuje wspólnotę. Czy szacunek wobec ziemi to tylko osobiste doświadczenie, czy etyka zarządzania wspólnymi zasobami? Ścieżka Północy stawia niewygodne pytania. Czy misja dziejowa nie służy uniknięciu odpowiedzialności za teraźniejszość? W tym świetle Zima duszy jest niezbędnym kontrapunktem dla polskiego heroizmu. Synteza tych perspektyw prowadzi ku ucieleśnionej odpowiedzialności. Pierwszy etap brzmi: zejdź do siebie. Drugi: wróć stamtąd do świata. Nie wychodź ku światu, zanim nie dowiesz się, kto z niego wychodzi. Czy można naprawdę odnaleźć siebie, pozostając zamkniętym w bezpiecznym schronieniu własnej intuicji? Prawdziwa dojrzałość mistyki zaczyna się tam, gdzie uziemione ciało przestaje być tylko celem podróży, a staje się punktem wyjścia ku drugiemu człowiekowi. Ostatecznie to nie rytuały nas definiują. lecz pytanie, kim stałem się w swojej ciszy i co z tą obecnością zamierzam zrobić dla świata.